postulaty, oni się dowiedzieli, że w ogóle jest Polska. Do tej pory wielu nie wie, gdzie to dokładnie jest, no ale, ale powiedzmy, że wiedzą generalnie. Więc trudno, żebyśmy tutaj byli jakąś bardzo popularnym narodowością. No byliśmy przez pierwsze lata, bo było to tak zwane nową dla nich tutaj, no ale teraz oczywiście naszą tanią siłą roboczą, którą Polacy byli przez pierwsze 5-10 lat zastąpili, później Rumuni, Bułgarzy, a teraz później Ukraińcy troszeczkę, a teraz oczywiście Brazylijczycy.
Witam Państwa serdecznie w tym specjalnym dniu na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo, przeddzień drugiej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 730 doba tej inwazji. Oczekujemy na wejście na antenę Radia Wnet, wtedy rozpoczniemy nasz program. Gościem specjalnym będzie Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Od tej rozmowy zaczniemy i dzisiejsze wydanie raportu i na antenie, i na kanałach YouTube i Radia i Czarnego Nieba będzie dłuższe niż zazwyczaj, a przypomnę, że jak zakończymy tutaj nasz program i zakończymy transmisję, to o godzinie 13 na antenie Radia Wnet prawie dwugodzinny specjalny program, w którym będzie i Wojciech Jankowski, i Artur Żak, i Dmytro Antoniuk. Przypomnimy też te wydarzenia z 24 lutego 2022 roku, ale nie tylko, będziemy się zastanawiali nad sytuacją obecną. Szanowni Państwo, jeszcze słyszymy Studio Dublin i Tomasz Wybranowski. Posłuchajmy chwilę anteny Radia Wnet. Oczekujemy na wejście na antenę.
Jakub Grabiarz, nasz ekspert sportowy, Bogdan Ferencz w portalu polska-kije.com i mówiący te słowa Tomasz Wybranowski. Ku dobru, pięknu, światłu i miłości, szacunkowi do siebie. Bijemy głową w mur, no ale cóż, my musimy robić to gdzie? Na pokładzie żółtej łodzi podwodnej. patronite.pl/radiownet. Za minutę, godzina 9:30, słuchają Państwo sieci Radia Wnet. Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet.
Słuchaj, a jak tam właściwie jest z tym spaniem na tej łodzi podwodnej?
Takie mają koje, że się nic nie boję.
Mamy naprawdę świetne koje, które w dodatku rozmnażają się przez pączkowanie.
Zostań załogantem łodzi podwodnej Radia Wnet. patronite.pl/radiownet.
Reklama. Radio Wnet i Fundacja Salvatti wspierają media. Przekaż 1,5% podatku. W swoim rozliczeniu podatkowym podaj numer KRS 40309499. W celu szczegółowym wpisz Radio Wnet. Pamiętaj, koniecznie wpisz cel szczegółowy Radio Wnet.
Po reklamie.
Raport z Kijowa.
Przeddzień drugiej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 23 lutego 2024 roku. 730 doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wydanie specjalne raportu z Kijowa. Dzień specjalny na antenie Radia Wnet. Wita się Paweł Bobołowicz. Dziś od rana powracamy do tych wydarzeń sprzed dwóch lat i dzisiaj każda nasza audycja będzie nietypowa i dlatego od razu na początku naszego raportu z Kijowa, chociaż przepraszam, od razu też przywitam moich kolegów, którzy oczywiście razem ze mną współprowadzą raport. Ci z Państwa, którzy jesteście na kanale YouTube, widzicie i Artura Żaka we Lwowie, i Dmytra Antoniuka w Kijowie. Dzień dobry kolegom.
Witam.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Panowie ze mną pozostaną, ale nietypowo się dzisiaj też od razu połączymy na początku naszej audycji z naszym specjalnym gościem, pan Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie ministrze, to specyficzny dzień pewnie, bo jeszcze bardziej będziemy ten dzień wspominać jutro, ale 24 lutego 2022 roku, dwa lata temu. Jak pan pamięta ten dzień, 24, ale też być może 23 lutego, gdy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej był w Kijowie, jeszcze w niezagrożonym, czy może inaczej, jeszcze nie w pełni wojennym.
Ja jeszcze cofnę się o jeden dzień, do 22 lutego 2022 roku. Mam w pamięci ten moment, w którym prezydent wyruszał do Kijowa. Dobrze to pamiętam, bo prezydent ruszył z Belwederu. W Belwederze odbywało się spotkanie ze skautami, z harcerzami, bo 22 to Dzień Myśli Braterskiej, święto skautów na całym świecie. Prezydent jak co roku zaprosił przedstawicieli wszystkich organizacji harcerskich i skautowych, nad którymi sprawuje protektorat i takie spotkanie odbyło się właśnie w Belwederze. Przed Belwederem zapłonęła harcerska watta i prezydent już wtedy w tych słowach, które kierował do harcerzy, już mówił o tym, że o tym, czego możemy się spodziewać. Wyczuwało się napięcie w tych ostatnich dniach poprzedzających dzień pełnoskalowej inwazji na Rosję. Ja czułem to wyraźnie w czasie tamtego wydarzenia, a potem właśnie pożegnałem pana prezydenta, który wtedy wsiadł do samochodu i ruszył w stronę granicy. Tam spotkał się z prezydentem Litwy, Gitanasem Nausedą, który przyleciał do Lublina i razem prezydenci rano następnego dnia ruszyli do Kijowa, żeby się spotkać z prezydentem Zełenskim, żeby pokazać tą solidarność. Że wszyscy już wiedzieli, że to, czego się obawialiśmy, czego trudno było sobie wyobrazić, co trudno sobie było wyobrazić przez długi czas, że nadejdzie, że się stanie, to właśnie w tym momencie ważny był ten symboliczny gest, że najbliżsi sąsiedzi, prezydenci krajów, które łączy z Ukrainą nie tylko sąsiedztwo, ale też i wielka część historii, i też wspólne doświadczenia, również niestety doświadczenia konfrontacji z Moskwą, z Kremlem, że właśnie prezydenci są wtedy w Kijowie, żeby zaświadczyć o tej solidarności i żeby pokazać światu, że Ukraina nie może zostać sama. Także kiedy dzisiaj wspominamy 24, w przeddzień 24 rocznicy, to ja mam w pamięci właśnie ten moment, kiedy prezydent Duda wyjeżdża do Kijowa i kiedy w ostatnich dosłownie godzinach przed tym, jak bomby, jak rakiety spadają na Kijów, na ukraińskie miasta, jest na Ukrainie.
Panie ministrze, ale zapewne w tym momencie już pan prezydent, podejrzewam, że pan też doskonale musieliście wiedzieć, że inwazja jest nieuchronna, że ta inwazja, może nie znaliście dokładnej daty, a może znaliście, a czy miał pan takie przekonanie, że prezydent jedzie do kraju, za który spadną rakiety i że to jest też niebezpieczeństwo dla prezydenta Rzeczypospolitej? Czy ta świadomość towarzyszyła, czy w jaki sposób w ogóle było można się do tego przygotować?
Panie redaktorze, to zawsze do samego końca jest jakaś nadzieja, że jednak to wszystko, co wydaje się nieuchronne, że te wszystkie informacje, które nie pozostają żadnych złudzeń, żadnych wątpliwości, że jednak coś w ostatniej chwili się zmieni. Natomiast oczywiście jakoś świadomość tego, że od wojny dzielą nas godziny, była już pełna i prezydent, decydując się na wyjazd do Kijowa, był w pełni tego świadomy i właśnie dlatego pojechał, właśnie dlatego, że wiedział, że, to, że tak się stanie. I stąd no właśnie nie bacząc na niebezpieczeństwo, udał się do Kijowa. No to był wyjazd pełen emocji. Powrót z Kijowa, powrót kolumną, prezydencką kolumną, no odbywał się pod kontrolą polskich służb, które no, kontaktowały się, prosząc o to, żeby przyspieszyć, żeby sprawdzając, ile jeszcze zostało do granicy, bo obawiając się po prostu o to, że prezydent może się znaleźć w sytuacji takiego osobistego niebezpieczeństwa, że za moment wejdą wojska, że na dobrą sprawę w zasadzie to się już dzieje, a prezydent jeszcze jest na Ukrainie. Więc na granicy no, czekała duża grupa właśnie funkcjonariuszy. No, witając prezydenta z taką ulgą, że właśnie już jest w Polsce, z powrotem w ojczyźnie. I rzeczywiście...
Prezydent na pewno późno w nocy dotarł
po paru godzinach przyszły informacje o tym, że atak nastąpił. To też, że właśnie rakiety spadły w okolice Łódzka, no to parę godzin wcześniej kolumna prezydencka tamtędy przyjeżdżała, także to były chwile aż pełne wielkich emocji tutaj w Pałacu Prezydenckim, w kancelarii.
Jak ten pierwszy dzień wyglądał w kancelarii, kiedy rozpoczęły się te spotkania? Czy to było od razu po przyjeździe prezydenta, kiedy pan był włączony w ten proces decyzyjny? I jak to wyglądało? Nad czym najpierw się zastanawialiście?
Muszę powiedzieć, że to bardzo trudno odtworzyć tak precyzyjnie kolejność zdarzeń, bo są takie chwile, kiedy ilość informacji i emocji jest tak duża, że to, co działo się w ciągu tych pierwszych godzin, pierwszego dnia, jakby zlewa się z wydarzeniami tych pierwszych dni. No ja oczywiście pamiętam to właśnie to napięcie takie po prostu wręcz wyczuwalne, wiszące w powietrzu napięcie tutaj w pałacu, rozmowy, łączenia telefoniczne z przywódcami innych państw, taką aktywność prezydenta od samego rana, po paru godzinach snu. Prezydent wrócił nad ranem z adiutanta obudzony telefonem, że inwazja się rozpoczęła. I prezydent zaraz znalazł się w gabinecie i właśnie pracował, rozmawiał, przygotowywał swoje orędzie do narodu, które wygłosił wieczorem w telewizji. No tak, no pierwsze godziny, czyli pierwsze rozmowy i pierwsze decyzje, pierwsze spotkania, które potem stały się taką no, w kolejnych dniach, tygodniach takim rytmem, weszły w rytm pracy tutaj kancelarii, pałacu, spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z ministrami z rządu, z przedstawicielami wojska, służb. Bieżąca analiza tego, co się dzieje, dyskusje, rozmowy i decyzje podejmowane na bieżąco wobec informacji napływających z Ukrainy.
Wśród tych różnych działań, które były podjęte przez polskie władze, była też pomoc no nie tylko dla ukraińskich zwykłych obywateli, ale też zaproponowano pomoc dla rodzin najwyższych dygnitarzy, przedstawicieli władz ukraińskich. Czy też Kancelaria Prezydenta brała w tym udział? Czy Kancelaria Prezydenta włączyła się w umożliwienie funkcjonowania struktur państwowych Ukrainy poza Ukrainą na wszelki wypadek w tej sytuacji?
Brak mi wiedzy w tym momencie. Nie chcę dzielić się informacjami, których nie posiadam. Natomiast oczywiście państwo polskie, władze Rzeczpospolitej od razu, od pierwszych godzin robiły wszystko, żeby udzielić pomocy Ukrainie, wszelkiej pomocy. Znaczy z jednej strony władze Rzeczpospolitej, to właśnie mam na myśli wszystkie decyzje dotyczące ruchu granicznego, pomocy humanitarnej organizowanej przez struktury państwa. Później decyzji dotyczących wsparcia militarnego. Natomiast to co ważne i co tak bardzo pięknie w czasie swojego wystąpienia 3 maja przed 2 laty nazwał prezydent Andrzej Duda, mieliśmy tą eksplozję takiej nowej solidarności. To Polacy sami podjęli decyzję, że Ukrainie trzeba pomóc. Nie proszeni, nie bez żadnych apeli polityków. Po prostu Polacy sami zadecydowali, że napadnięta przez Rosję Ukraina nie może zostać bez pomocy. I stąd to pospolite ruszenie, ta nowa solidarność. Właśnie prezydent porównał tą solidarność wobec Ukrainy z wielką solidarnością lat 80., czyli magazyny, które wypełniały się pomocą dla przenoszoną przez zwykłych Polaków. Organizacje, które zaraz przestawiły, organizacje charytatywne, które przestawiły swoją działalność na pomoc dla Ukrainy, różne organizacje społeczne, które zaczęły organizować zbiórki. Ludzie, którzy jeździli spontanicznie na granicę, żeby tam udzielać pomocy uchodźcom, żeby ich transportować do domów, które były otwierane, do prywatnych domów otwierane, których drzwi były otwierane dla uciekinierów przed wojną z Ukrainy.
I panie ministrze, i co z tego pozostało? Mówi pan o tej pięknej solidarności. Widzieliśmy te piękne gesty też na właśnie między prezydentami. Uściski, mówienie do siebie po imieniu, szczere chyba też łzy wzruszenia w oczach. Co dzisiaj z tego pozostało? Gdzie się podziała ta przyjaźń i solidarność?
To, co się stało, jest bezcenne i to nie zginie. Ja bardzo spokojnie podchodzę do takich obaw, że nic, no, skrajne opinie są takie, że nic dobra nie pozostało z tej solidarności po 2 latach. Nie, to nieprawda. Nie. Znaczy, Polska wspiera Ukrainę, Polacy myślę, że nigdy nie zapomną tego fenomenu, którego doświadczyliśmy, takiej właśnie bezinteresownej pomocy i współpracy. Jestem przekonany, że tak samo te miliony uchodźców z Ukrainy, które doświadczyły pomocy ze strony Polaków, i tego nie zapomną. I to zostanie. Natomiast oczywiście po 2 latach od rozpoczęcia tej pełnoskalowej inwazji jesteśmy w innej sytuacji. Ukraina jest w innej sytuacji. Jest w dramatycznej sytuacji bo wojna cały czas trwa, giną ludzie. Rosja cały czas atakuje, cały czas sieje śmierć. A poza tym, że mamy strategiczne interesy i jakby wsparcie dla Ukrainy jest niezmienne ze strony państwa polskiego i przekonanie, że wolna, niepodległa, suwerenna Ukraina jest jakby naszą racją stanu, to jak między sąsiednimi państwami, między dwoma krajami są też przedmioty, są spory, są nawet konflikty. Tego też doświadczamy dzisiaj.
A czy ocenia pan, że metoda, którą wybrali polscy rolnicy, a wcześniej polscy przewoźnicy na pokazanie problemu z własnymi interesami, blokada granicy, to jest ta metoda, która jest dobra? Ona się przyczynia do budowania tych dobrych relacji z Ukrainą?
Ja bym powiedział tak, że ten protest rolniczy trzeba widzieć z szerszej perspektywy. W całej Unii Europejskiej trwają protesty rolników. Te protesty przetaczają się przez wszystkie kraje Unii Europejskiej i one są spowodowane z jednej strony polityką unijną, czyli polityką Zielonego Ładu, która ma istotny wpływ na opłacalność produkcji rolniczej. Więc to jest protest przeciwko polityce Brukseli. Ale z drugiej strony w Polsce, może w takim bardziej wyrazisty sposób, no to jest problem konkurencyjności i ochrony rynku rolnego, który to znów ma też charakter nie tylko bilateralny, ale również europejski, bo to Komisja Europejska podjęła decyzję o zniesieniu ceł na artykuły.
Panie ministrze, ale my nie kwestionując teraz, jakby problemu, tylko kwestionując, pytając się o metodę. Nie,
tak, i teraz odpowiadając na pańskie pytanie. Polska jest krajem demokratycznym. Rolnicy mają prawo protestować, natomiast ten protest nie może paraliżować ruchu na granicy. Ten protest nie może uniemożliwiać przemieszczania się między Polską a Ukrainą. Ten protest nie może utrudniać wsparcia militarnego i humanitarnego dla Ukrainy. To jest oczywiste. Co więcej, ten protest nie może być firmowany przez proputinowskie hasła. Przepraszam, bo to nawet powiedziałem za dużo. To jest tak, zawsze w każdej grupie są wariaci, nie wiem, są prowokatorzy i też tak traktuję ten incydent z jakimś proputinowskim hasłem. To myślę, że właśnie ktoś chciałby, żeby z tego protestu zrobić protest proputinowski. Nie, to tak nie jest. To jest protest rolników, którzy boją się o przyszłość swoich gospodarstw rolnych. Natomiast no taki transparent był absolutnie skandalem i na szczęście wobec tej osoby jest, według mojej wiedzy, jest prowadzona nawet już jakieś postępowanie.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za to wspomnienie i tamtych wydarzeń, odniesienie się do tego, co dzieje się teraz. Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, był państwa i naszym gościem. A ja wspominam, panie ministrze, spotkanie przy okazji Platformy Krymskiej w Kijowie i ten projekt sonetów krymskich firmowany przez Kancelarię Prezydenta i przez pana prezydenta, i w którym pan minister odegrał też ważną rolę, za co myślę, że wiele osób i instytucji jest panu wdzięcznych. Także serdecznie dziękuję.
Zachowuję to też w najlepszej pamięci, tak. Wspaniałe wydanie, tłumaczenie sonetów krymskich na ukraiński, na krymsko-tatarski wstęp prezydenta Andrzeja Dudy. Tak, to był też jeden z takich symbolicznych gestów, które pokazują stosunek prezydenta do niepodległości Ukrainy i do jej terytorialnej integralności, czyli pełne poparcie dla Ukrainy, która uzyska ponownie swoją integralność terytorialną w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.
A wtedy sonety krymskie, to wydanie znajdzie się w Muzeum Mickiewicza w Bachczysaraju. Jeszcze raz, panie ministrze, bardzo dziękuję.
Kłaniam się.
Minister Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, był naszym gościem. Proszę państwa, przenosimy się do Kijowa i przenosimy się do pewnego rodzaju wspomnień. Dzisiaj rozpoczęliśmy rozmowę o tym w poranku Radia Wnet. Dmytro Antoniuk, to nieprzerwanie od początku rosyjskiej inwazji opowiada państwu o tym, jak zmienia się front, o tym, jak przebiega ta linia frontu. Dzisiaj w poranku dotknęliśmy tego tematu. Dmytrze, jak ten front wyglądał, jak wyglądała ta inwazja, jak wyglądało skupienie wojsk, te kierunki uderzeniowe w 24 lutego 2022 roku? Przypomnijmy to.
Według wywiadów nie tylko zachodnich, a i ukraińskiego było już wiadomo, że wróg skoncentrował stanem na 23 lutego 2022 roku. Wiadomo, że wróg skoncentrował olbrzymą ilość swoich wojsk zarówno na Krymie, w kierunku obwodu chersońskiego, jak i na północy Ukrainy, na północnym wschodzie Ukrainy, tam bliżej do Sum i w Białorusi. No i zaczęło się o 3:40 rano, w nocy faktycznie, kiedy pierwsza kolumna czołgów rosyjskich wdarła się w Ukrainę w obwodzie lugańskim, na wschodzie naszego kraju. Około godziny 5 czasu ukraińskiego wystąpił Putin, mówiąc o tym, że rozpoczęła się tak zwana specjalna wojskowa operacja, tak naprawdę inwazja pełnowymiarowa rosyjska. I dalej doszło do ataku Charkowa rano o 6:30. Odnotowano, że czołgi rosyjskie wdarły się w obwód charkowski i już trochę za kilka godzin po tym już pierwsze cztery czołgi było spalono na obwodnicy Charkowa, na północno-wschodnią części tego miasta, blisko od dzielnicy północna Saltiwka, piwniczna Saltiwka. Razem z tym wróg zaatakował też Sumy i otoczył Sumy i toczyły się już walki pod Ochtyrką sumskiego obwodu. Ochtyrka nie została zajęta, ale razem z tym też wróg wszedł do Ukrainy niedaleko od Prypieci w strefie czarnobylskiej, wykorzystując dlatego tereny białoruskie, czyli robiąc też Białoruś państwem, która też wzięła udział w ataku, w inwazji rosyjskiej na Ukrainę. I teraz ci nasi widzowie, którzy nas oglądają na kanale Czarne Niebo, to mogą widzieć tą mapę. To jest mapa dzisiejsza, Deep State Map, ale te tereny, które pokazane na zielono, to są akurat te tereny, które w pierwszych dniach inwazji rosyjskiej byli okupowane przez Rosjan. Jednocześnie wróg na dwóch okrętach podszedł do Wyspy Wężowej. Wtedy akurat była ta słynna wymiana zdaniami między obrońcami tej Wyspy Wężowej, Ukraińcami, a Rosjanami. Wyspa Wężowa została po tym, jak ona została ostrzeliwana z tych okrętów, ona została jednak okupowana pod koniec 24 lutego 2022 roku. Jednocześnie z tym wróg zaatakował południe obwodu chersońskiego. I to jest wielkie pytanie, dlaczego, znając o tym, że wróg tak gotował się, i to było widać wyraźnie, że my mieliśmy zbyt mało swoich żołnierzy, zbyt mało wojsk, zbyt mało wszystkiego akurat na tej przełęczy między Półwyspem Krymskim a obwodem chersońskim. W 24 lutego toczyły się walki o Geniczesk, o Skadowsk, o Czaplinkę. Wróg już w tym dniu okupował w Kachowską Tamę na rzece Dniepr. I już w tym dniu wróg okupował też Oleszki. Oleszki, które znajdują się naprzeciwko Chersonia. I to, że most i mosty w sumie, kolejowy most i samochodowy most Antonowski nie zostały wysadzone w powietrze w tym akurat dniu, zdecydowały los niestety Chersonia i częściowo obwodu Mikołajewskiego w następnych dniach, bo wróg wdarł się już do Chersonia w następnych dniach, ale na wieczór 24 lutego 2022 roku wróg też okupował Gostomel, bardzo ważny wojskowy i też cywilne lotnisko na północ od Kijowa. Tam toczyły się walki cały dzień i pod koniec 24 lutego wróg zajął lotnisko w Gostomelu. Chociaż trzeba powiedzieć, że w następnych dniach to lotnisko na krótko zostało odbite. Także widzimy, że na koniec tego dnia wróg podszedł prawie do samego Kijowa. Wróg podszedł do Dniepra, już stał na przeciwległym brzegu rzeki Dniepr. Wróg już był w okolicach Ochtyrki, które znajduje się dalej jak Sumy, a Sumy są bliżej do
Metrze. I tu musimy przerwać naszą opowieść, ponieważ na antenie Wnet zaraz rozpoczną się wiadomości. My z Państwem pozostajemy i na antenę Radia Wnet też powrócimy po godzinie 10. Kto jest z nami na YouTubie, my też tutaj oczywiście będziemy. Specjalne wydanie raportu z Kijowa, specjalny dzień na antenie Radia Wnet. Przenieśmy się teraz do studia Radia Wnet przy krakowskim przedmieściu i posłuchajcie Państwo, ci, którzy są na antenie, posłuchajcie wiadomości.
Druga rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Audycja specjalna.
Nie usłyszałem dżingla wiadomości. Nie wiem, czy to oznacza, że...
Flagowy morski przewoźnik chce mijać Polskę.
I teraz słyszę, że są wiadomości na antenie Radia Wnet, a ja po prostu ich przez chwilę nie usłyszałem. Nasi koledzy realizatorzy będą oczekiwać. I chyba Państwo teraz przez chwilę mnie nie słyszeliście, to przepraszam bardzo. Nasi koledzy będą nasłuchiwać antenę Radia Wnet i poinformują nas, kiedy powrócimy też na antenę z kanału YouTube, a my będziemy z kolei teraz, za chwilę będziemy też się łączyć z naszym kolejnym specjalnym gościem. Cały czas z nami jest Dmytro Antoniuk i Artur Żak. Może Dmytrze, dokończ swoją opowieść, przerwałem Ci ją na antenie, to jest ten moment, kiedy możemy ją kontynuować.
Ja finalizuję stan na koniec 24 lutego 2022 roku. Wróg okupował lewobrzeżną, prawie całą część obwodu chersońskiego. Doszedł do rzeki Dniepr. I to jest bardzo ważny i bardzo, bardzo bolesny cios dla nas wszystkich w tym dniu. Oprócz tego wróg też podszedł bardzo szybko do Mariupola w obwodzie donieckim. Wróg okupował w tym dniu bardzo szybko też większość obwodu lugańskiego na wschodzie naszego kraju. Wróg podszedł bezpośrednio do Charkowa i toczyły się walki już na obwodnicy tego miasta. Wróg wziął w oblężenie miasto Ochtyrka. Ochtyrka nie poddała się, ale była bardzo strasznie zniszczona. I wróg podszedł prawie do samego Kijowa, okupując lotnisko w Gostomelu na północ od Kijowa. Wykorzystując tereny Białorusi, wdarł się do Ukrainy przez strefę czarnobylską.
Dzisiaj, Dmytrze, opowiesz też o tych największych bitwach, o tych największych wydarzeniach o charakterze militarnym po godzinie 13, specjalna audycja na antenie Radia Wnet. I ta audycja po godzinie 13, od 13 do 15, prawie godziny 15, będzie tylko na antenie Radia Wnet. Nie będziecie Państwo mogli jej zobaczyć na kanale YouTube. Tam Dmytro opowie o tych wydarzeniach z takich przełomowych, najbardziej istotnych z całego tego dwuletniego okresu wojny. Dzisiaj w poranku Radia Wnet łączyliśmy się z miastem Dniepr, na który dzisiaj poleciały rosyjskie szachedy, bo pamiętajmy, że ta wojna nie jest tylko przeszłością, nie jest czymś, o czym opowiadamy w kontekście tego, co było, tylko ona niestety wciąż trwa. Dziesiątki szachedów dzisiaj zaatakowały Ukrainę. Arturze, jak wyglądała sytuacja na zachodniej Ukrainie, czy też były alarmy? Czy było niebezpieczeństwo?
Alarm też był w trakcie nocy na zachodzie Ukrainy, to dlatego, że było zagrożenie rakietowe, nie zagrożenie bezzałogowcami, ale Rosja posiada tysiące, a niektórzy nawet mówią, że dziesiątki tysięcy właśnie dronów uderzeniowych szachet, czyli bezzałogowych statków powietrznych do nanoszenia uderzeń bezpośrednich, dronów kamikadze. I tak, szczególnie w tych dniach Ukraińcy są wyczuleni. Wiemy bardzo dobrze, że Rosjanie często przywiązują się do dat symbolicznych, czasami nawet bardziej niż do jakiejś rzeczywistości militarnej, więc te daty, rocznica jest szczególnym dniem, kiedy Ukraińcy uważają na to, co w ich przestrzeni powietrznej się znajduje. A warto zaznaczyć, że tak, teraz Dmytro opisywał te pierwsze godziny pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Trzeba zaznaczyć, że pomimo tych właśnie natarć na bodajże 7 kierunkach, tutaj Dmytro mnie poprawi, na których nacierały wojska lądowe rosyjskie wspierane przez lotnictwo i uderzenia rakietowe, ale uderzenia rakietowe też były na zachodzie Ukrainy, na Wołyniu, na ziemi stanisławowskiej, czyli iwano-frankiwskiej, na ziemi lwowskiej. Dodatkowo też były w związku z prowokacjami na granicy, na tym kierunku, nazwijmy to północno-zachodnim ze strony Białorusi, dochodziło do prowokacji, to były też informacje, że grupy dywersyjne są niszczone w okolicach Lwowa. Na szczęście się to okazało nieprawdą, ale w Kijowie, na terenie już miasta stołecznego, działały grupy dywersyjno-rozpoznawcze rosyjskie. I tutaj nie wiadomo, czy to były właśnie te szpice uderzeniowe rosyjskie, to znaczy, czy oni szli na czele tej szpicy uderzeniowej, czy to po prostu byli agenci, którzy już czekali na to, żeby tylko o określonej godzinie wziąć broń do ręki i dokonywać dywersji i rozpoznania już na terenie miasta stołecznego. Ale tak, Zachód i dwa lata temu i podczas dzisiejszej nocy, no niestety też nie spał spokojnie.
Druga rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Audycja specjalna.
Ten dźwięk oznacza też, że w tym momencie wróciliśmy na antenę Radia Wnet, więc jesteśmy i na kanałach Radia Wnet i na kanale Czarne Niebo. Przypominam, że na kanale Czarne Niebo możecie Państwo komentować naszą audycję. Serdecznie Państwa do tego zapraszam. Za chwilę połączymy się z kolejnym naszym gościem, który będzie opowiadać. Zadamy na początku na pewno to samo pytanie, które zadajemy dzisiaj naszym gościom, czyli ta perspektywa, jak pamiętają 24 lutego 2020. Tego drugiego roku. Czekamy na to połączenie. Przypomnę, że dzisiaj audycja specjalna będzie też od godziny 13. Dołączy do nas Wojciech Jankowski i ta perspektywa Wojtka, ale nie tylko we wspomnieniach, ale też Wojtek wczoraj był na bardzo ważnym wydarzeniu prezentacji raportu, który dokumentuje straszne rosyjskie zbrodnie, zbrodnie na kobietach. Te informacje, w to, co jest zawarte w tym raporcie, o tym więcej dowiemy się po godzinie 13. Będziemy łączyć się też z naszymi gośćmi. Jeżeli mamy taką możliwość, to mamy też przygotowany dźwięk, który dla nas, dla wielu nas jest tym początkiem tego, co się wydarzyło. Dźwięk i głos osoby, która jest za to wszystko odpowiedzialna. Fragment przemówienia Władimira Putina. Jeżeli mamy taką możliwość, poproszę naszych realizatorów Lecha Rosteckiego o zaprezentowanie tego fragmentu, tego wystąpienia.
Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej wojskowej operacji. Jej celem jest ochrona ludzi, którzy przez 8 lat byli ofiarami ludobójstwa dokonywanego przez reżim w Kijowie. W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy, a także do pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy popełnili liczne krwawe zbrodnie na ludności cywilnej, w tym na obywatelach Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie nasze plany nie obejmują okupacji terytoriów Ukrainy. Nie zamierzamy nikomu niczego narzucać siłą.
Usłyszeliśmy głos Władimira Putina i tę argumentację, dlaczego do rosyjskiego ataku doszło. Władimir Putin to ta osoba, która doczekała się zdecydowanej krytyki jeszcze zdecydowanie przed rosyjską inwazją 24 lutego, ale już po napaści na Ukrainę w 2014 roku. I był taki polityk, który głośno Putina nazwał, tak jak później nazwały go miliony. Z tym politykiem ukraińskim teraz się połączymy. Naszym gościem jest Andrzej Deszczyca, były minister spraw zagranicznych Ukrainy, była ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie ambasadorze, nawiązałem do tych pana słów z okresu ministerialnego, z dosyć specyficznego momentu, słów, które wszyscy znamy, określenie Putina, ale tak naprawdę chciałbym zapytać o coś innego, bo to było wydarzenie dosyć specyficzne, ale chciałbym pana zapytać i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym w momencie pana misji, bo to przecież pan był ambasadorem w tym czasie w Rzeczypospolitej, o ten dzień 23-24 lutego 2022 roku. Pana perspektywy, osoby, która reprezentowała państwo ukraińskie w Polsce, jak rozumiem, w tym kraju, na którym Ukraina mogła wtedy liczyć. Jak wyglądał ten czas?
Przede wszystkim, panie redaktorze, pozwolę sobie zacząć od tego, żeby podziękować tym milionom Polek i Polaków, którzy 2 lata temu ruszyli na granicę ukraińsko-polską, żeby pomóc Ukraińcom, którzy uciekali od rosyjskiej agresji, od bomb, rakiet, ostrzałów, samolotów bojowych. I rzeczywiście to było coś, czego nie oczekiwałem. Nawet to chyba trudno było zaplanować, ale takie społeczne poruszenie, które oczywiście zostanie zawsze w mojej pamięci, ale też w pamięci moich rodaków i tych, którzy zostali przyjęci, znaleźli schronisko w Polsce i tych, którzy zostali w Ukrainie i wiedzieli, że ich rodziny znajdują się pod opieką w Polsce. I naprawdę za to jesteśmy bardzo wdzięczni narodu polskiemu. Będziemy o tym pamiętać zawsze i mam nadzieję, że ta granica nigdy już tego nie doświadczy.
Granicy w kontekście współczesnym jeszcze na pewno powrócimy w naszej rozmowie, jeżeli pan pozwoli, ale spróbujmy. Dziękujemy oczywiście za te podziękowania, chociaż ja przyznaję szczerze, i to nie jest żadna uprzejmość w pańską stronę, panie ambasadorze, ale gdy słyszę podziękowania ze strony ukraińskiej, to mam świadomość, że my, społeczeństwo, które pozostaje wolne i nienapadnięte przez Rosję, ma za co dziękować Ukraińcom, którzy po prostu oddają największą ofiarę za to, żeby w Polsce, żebyśmy nawet w Polsce mogli się politycznie kłócić, żebyśmy mogli pić kawę i normalnie funkcjonować. Ale nie chcę, żeby się przerodziło to w tę taką wzajemną wymianę podziękowań między nami. Ale chciałbym, żeby pan szczerze opowiedział o tych dniach 23-24. Może się mylę, bo ja też przyznaję szczerze, że tamten czas z jakiegoś powodu staje się dla mnie taki strasznie skomplikowany w mojej pamięci, ale ponieważ to była wizyta dwóch prezydentów w Kijowie, pan chyba 23 był w Kijowie, jeżeli dobrze pamiętam, widzieliśmy się, czy nie? Nie widzieliśmy się.
Nie, 23 nie byłem. Byłem trochę wcześniej z ministrem, z okazji wizyty ministra spraw zagranicznych Polski, pana ministra Rao. Ale 23 rzeczywiście była przygotowana ta wizyta. Wszyscy siedzieliśmy, czekaliśmy, jak dojedzie pan prezydent Andrzej Duda razem z prezydentem Litwy, panem Nausėdą, prezydentem Nausėdą. Pamiętam, jak z ambasadą litewską uzgodnialiśmy ten marszrut, tą drogę, logistykę, spotkania w Lublinie, przylot tam samolotu, różne takie rzeczy i oczekiwaliśmy, czy oni zdążą wrócić, czy nie zdążą wrócić 23 wieczorem. Ale szczerze mówiąc, no nie oczekiwałem, że ta wojna wybuchnie od razu rano 24. Wydawało mi się, że jednak Putin nie jest szaleńcem. Teraz się mylę, ale wtedy wydawało mi się, że on jest świadom tego, że widzi, że tutaj jest poparcie, że no i Ukrainę nie chce walczyć, nie chce walczyć, oczywiście nie będzie walczyć, będzie bronić swoje państwo, ale chce znaleźć wszystkie sposoby, żeby nie doprowadzić do eskalacji. Ale niestety, jak mówię, teraz się mylę z tego, że z takich oczekiwań. Ale 24 pamiętam bardzo dobrze, bo rano, o 4 nad rano rozbudził telefon córki, która była w Kijowie, która się znajdowała w Kijowie i która zadzwoniła, powiedziała, że widzi z okien rosyjskie samoloty, helikoptery, wybuchy i bardzo się boi i nie wie, co robić. No i zasugerowałem jej, żeby ona zbierała rzeczy, które może szybko i wsiadała do samochodu i wyjeżdżała z Kijowa. A w międzyczasie od razu się, no, na ile to można powiedzieć, spakowałem też niektóre rzeczy i pojechałem do ambasady, bo myślałem, że wkrótce nie wrócę do domu, bo trzeba będzie 24 godziny na dobę pracować w ambasadzie. I zresztą tak się stało później. Prawie siedzieliśmy non-stop w ambasadzie. I rano, samego rana otrzymałem, oczywiście mieliśmy naradę ze staffem ambasady, z dyplomatami, z pracownikami. Wszyscy byli świadomi tego, że mają pracować tak, żeby zabezpieczyć dwie główne rzeczy. Pierwsze, pomóc Ukraińcom, którzy zaczęli już gromadzić się na granicy, przekraczać polską granicę. Druga rzecz, kontakty z polską władzą i tutaj muszę też podkreślić, że polski rząd wykonał swoje zadania, bo te decyzje i propozycje, które byli podejmowani, stały na wysokości zadania. Te decyzje i propozycje i działania, które podejmowali, były szybkie i zdecydowani. też działał bardzo szybko parlament, przyjmując te zmiany do ustaw, którzy pozwalali na przybycie Ukraińców do Polski. I też prezydent, który od 24 począwszy, prezydent Duda i prezydent Zelenski, nie wiem już ile odbyli rozmów, ale najpierw próbowaliśmy doprowadzać do tych rozmów kanalami dyplomatycznymi oficjalnie, ale potem oni między sobą już dzwaniali po kilka razy na dobę i prowadzili dyskusji, jak i co można i trzeba podejmować, żeby obronić Ukrainę i Kijów przede wszystkim. I potem od samego rana chyba dostałem informację, że minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba, który wraca ze Stanów Zjednoczonych akurat i leciał do Kijowa przez Stambuł, zmienił swój kierunek swojej podróży, ponieważ przestrzeń powietrzna była zamknięta nad Ukrainą i on ze Stambuła kierował się do Warszawy samolotem i ponieważ miał być w Warszawie, to zaczęliśmy przygotowywać jego wizytę, spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, z ministrami, z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Było też spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego wieczorem pana ministra Kuleby. I wtedy usłyszeliśmy zapewnienia z polskiej strony, że na pewno nie zostaniecie sami, będziemy z wami obok was, będziemy was bronić, będziemy wam pomagać i możecie na nas liczyć. I z tym przesłaniem minister Kuleba pojechał na granicę, towarzyszyłem mu i pojechałem od razu na granicę razem z nim, zostałem tam na granicy, uzgodniając z Strażą Graniczną i z władzami regionalnymi tą pomoc, która była udzielana już w pierwszych godzinach rzeczywiście tej agresji rosyjskiej. Tak to
panie ambasadorze. Panie ambasadorze,
takie trochę bardzo emocjonalny, bardzo dużo się działo. Może jakieś szczegóły nie zapominam, ale główne elementy tego dnia właśnie przekazałem.
Pamiętam też te sprawy generalnej, wielkiej, międzypaństwowej. Pamiętam, jak rozwiązywaliście na poziomie ambasady też te sprawy zwykłe, ludzkie, chociażby pomoc w przejeździe, transportów, pociągów, ludzi. Ktoś nie miał dokumentów, też te sytuacje się zdarzały i pamiętam, że pan nawet w tym ciężkim czasie miał czas, żeby odbierać telefon i odzwaniać. Panie ambasadorze, czy Ukraina w tamtym momencie, mówił pan osobiście o tych obawach, o córkę, o tę propozycję, żeby wyjechała z kraju, czy Ukraina rozważała taki wariant, że być może władze będą musiały wyjechać z terenu kraju i że będą musiały rządzić z emigracji? Czy Polska była brana pod uwagę? Czy taki element w ogóle wchodził w rachubę?
Nie, szczerze powiem, że o tym nie rozmawialiśmy. Nawet z ministrem spraw zagranicznych, który był w pierwszym dniu wojny w Warszawie. Potem jechaliśmy z nim jakieś 4 czy 5 godzin do granicy, spędziliśmy jakiś czas na granicy. Nie rozważaliśmy takiej opcji, żeby rząd ukraiński wyjechał do Polski. Wiem, że są takie teorie, że to było rozważane. Może było rozważane przez naszych partnerów, może były takie przygotowania, ale my nie planowaliśmy przejazd rządu. Były, z tego co wiem, w tym dniu, pamiętam tych rozmowach, były różne rozmowy o tym, żeby rząd albo część rządu wyjechała z Kijowa do jednego miejsca bardziej na zachód od Kijowa, na zachodnią Ukrainę, jeszcze część rządu w inne miejsce, żeby można było przeprowadzać posiedzenia rządu, tak samo jak i parlamentu, i żeby w jednym miejscu oni, trudno było gwarantować bezpieczeństwo rządu, żeby przeprowadzać posiedzenie Rady Ministrów na przykład w budynku Gabinetu Ministrów Ukrainy w Kijowie. To dlatego rząd się dzielił, kilka ministrów było w jednym miejscu, w drugim. ale to wszystko było na terenie Ukrainy.
Panie ambasadorze, naszej rozmowie przysłuchują się nasi korespondenci Dmytro Antoniuk w Kijowie, Artur Żak w Lwowie, miastu panu szczególnie bliskim. Artur Żak, chcę panu zadać pytanie, Arturze.
Proszę. Panie ambasadorze, jest pan dyplomatą. Wiemy, że o tym, że praktycznie całość korpusu dyplomatycznego z pracownikami opuściła Ukrainę w sumie wcześniej, nawet kilka tygodni wcześniej przed pełnoskalową inwazją. Jak by pan ocenił pracę polskiej dyplomacji w czasach wojny, a mianowicie nawiązuje do pozostania w Kijowie ambasadora i działania, utrzymania działalności niemalże w niezmienionej formie we Lwowie, w konsulacie we Lwowie.
No, uważam, że to były heroiczne działania i decyzje, które zasługują tylko powagi i podziękowania. Dlaczego znowu mówię o podziękowaniu? Bo obecność polskich dyplomatów, aż przede wszystkim pana ambasadora Cichockiego w Kijowie, oznaczało, że Polska wierzy w Ukrainę, że Polska pomaga, koordynuje tą pomoc, przekazuje relacje, co rzeczywiście się dzieje, ale sama obecność ambasadora, obecność państwa polskiego w Kijowie oznacza, że Polska wierzyła, że Ukraina wytrzyma ten najazd, szczególnie na Kijów. I oczywiście taki symbol to dla nas był też bardzo ważny, że nie jesteśmy sami. No i w sumie to, co pan ambasador, mój dobry przyjaciel Bartek Cichocki zrobił, to że też zasugerował polskim ministrom, przede wszystkim premierowi, rządowi, wicepremierowi w tym czasie, panu i innym tym premierom Czech i Słowenii, ale przede wszystkim polskim władzom, to, że by pan premier Morawiecki i pan premier pojechał z wizytą do Kijowa. To było
premier ważne. Kaczyński.
Tak.
Jarosław Kaczyński.
Tak, w pierwszych dniach czy tygodniach pojechał do Kijowa. W pierwszych tygodniach. I to było ważne. To było ważne, że to była ta pierwsza wizyta, która otworzyła jakby taką trochę drogę do tego, żeby inni premierzy, inni przywódcy państw i rządów potem odwiedzali Kijów.
Chociaż w niektórych polskich mediach ta wizyta była strasznie krytykowana i wskazywano na wielkie niebezpieczeństwo, co było faktem. Wielkie niebezpieczeństwo było faktem. Ale jednocześnie, tak jak pan ambasador mówi, to rozpoczęło przecież nawet, nieładnie mówiąc, czasami taki format, no nie chcę powiedzieć, że wycieczkowy, ale rzeczywiście wtedy delegacje dosyć szybko pojechały i pojawiły się zdjęcia z kijowskiego Majdanu, z różnych miejsc i na pewno to było symbolicznie też ważne dla Ukrainy, a praktyczne też zapewne miało znaczenie. Panie ambasadorze, piękne te gesty, ważne spotkania, doskonała łączność, to o czym pan mówi, pomiędzy polskimi i ukraińskimi politykami. Kiedy to wszystko się zepsuło?
Wydaje mi się, że to się tak po roku, trochę więcej niż rok. I oczywiście, że sytuacja, kilka na to jest przyczyn. Po pierwsze, cały czas w takim emocjonalnym tempie czy trybie nie da się utrzymywać relacji pomiędzy państwami, pomiędzy politykami też. Po drugie, trochę się przyzwyczailiśmy się do tego, że wojna trwa. Trochę się może nawet uspokoiliśmy, bo pamiętam, że wszyscy mówili, o, Ukraina odbiła Kijów, odbiła Charków, odbiła Cherson, teraz jest spokojnie, teraz sobie poradzi i resztą tych terytoriów. Ale tak naprawdę no, to było trochę wcześniej zajmować takie stanowisko, ale wszyscy myśleliśmy, że uda nam się ta kontrofensywa i będą tylko postępy w wyzwoleniu terytorii okupowanych. A potem się nasunęła sytuacja związana z wyborami w Polsce. Zaczęła się no, jakby też konfrontacja z tym, że nowe problemy, które się pojawili w obliczu takie wyzwania, które się pojawili dla polskich polityków, rozumiemy ta pomoc, ilość tej pomocy, brak pieniędzy, które Polska mogła uzyskać od Brukseli, ilość, no to co widzieliśmy wtedy, zwiększenie eksportu ukraińskiej produkcji agrarnej do Polski, to ilość osób, którzy pozostawali, część wyjechała z powrotem na Ukrainę, Ukraińców, część pojechała dalej na zachód, ale dużo zostawali i trzeba było coś z nimi robić. No to się nasilało te takie trochę zmęczenie tą sytuacją i to oczywiście się w jakiś sposób przeniosło na też relacje pomiędzy politykami i pomiędzy liderami państw. No i oczywiście trochę też do tej sytuacji dodał występ, bardzo emocjonalny występ pana prezydenta Zeleńskiego w ONZ-cie. No i takie już wtedy zaczęło się trochę ochłodzenie.
Niepotrzebne słowa prezydenta Zeleńskiego w ONZ-cie?
Uważam, że nie na tym szczeblu, nie na tym poziomie, nie z tej trybuny. Takie słowa można było powiedzieć w rozmowach osobistych, w rozmowach podczas wizyt dwustronnych. To wydaje mi się, że to jest odpowiednia płaszczyzna dla wymiany zdań i szczególnie pomiędzy partnerami, a wykorzystywać właśnie platformę ONZ-owską, także cały świat o tym słyszy, wydaje mi się, że to było niezręczne.
Panie ambasadorze, strzelę, ale mniej więcej 30 lat zajmuje się pan sprawami relacji polsko-ukraińskich w różnym wymiarze, łącznie z tym, że był czas i polityczny, i organizacji pozarządowych. I wiele rzeczy pan widział. Widział pan te gorsze relacje, te lepsze relacje, uczestniczył pan w kształtowaniu tych relacji. Jak pan sądzi, co nas czeka w przyszłości? Ale szczerze, taka prognoza, nie stwierdzenie, że będzie dobrze.
Po pierwsze, uważam, że nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby było źle, bo niestety to napięcie, które widzimy teraz na granicy ukraińsko-polskiej, bardzo mnie niepokoi. Nie tylko dlatego, że to uderza w gospodarkę, w rolników, w wojsko, w pomoc wojskową i humanitarną, ale bardzo mnie niepokoi, bo to uderza w relacje międzyludzkie. I wydaje mi się, co nas oczekuje, to jeszcze kilka takich wyzwań, które nam przygotowuje Moskwa, bo chyba mam takie jakby odczucie, że to chyba jest takie przygotowywanie Moskwy do wojny hybrydowej, a może nawet i wojny wielkoskalowej w Europie. Takie mieszanie pomiędzy narodami, pomiędzy różnymi przedstawicielami różnych tych grup. Grupy tam robotników, czy farmerów, czy rolników, czy transportowców i właśnie tworzenie takiego klimatu niepewności, tworzenie klimatu wrogości jeden do drugiego, rozbicie Solidarności, napięcie pomiędzy grupami politycznymi i to wszystko Rosja, podejrzewam, robi dlatego i nie tylko w Polsce, żeby właśnie osłabić te społeczeństwa, żeby oni nie byli tak twardzi, jeżeli zdecyduje się na atak na inne państwa, a nie tylko na Ukrainę. I nas czeka właśnie, czekają nas takie wyzwania. Dlatego musimy stawiać czoło tym wyzwaniom i z mądrym, spokojnym rozsądkiem podejmować działania i podejmować decyzje, które by nie doprowadzili właśnie do tego, żeby było źle.
Nie wiem, czy pan miał okazję oglądać wczoraj wystąpienie premiera Tuska dotyczące sytuacji na Ukrainie. To w tym wystąpieniu zabrzmiały bardzo niepokojące nuty mówiące o tym, że te ciężkie momenty mogą nastąpić w najbliższych dniach, tygodniach dla Ukrainy i dla Polski. Są jakieś szczególne obawy, że może dojść do jakiegoś zwrotu, do jakiegoś niebezpiecznego przełomu właśnie w tym czasie? Czy to po prostu jest stałe niebezpieczeństwo?
I wydaje mi się, że to jest stale niebezpieczeństwo. Wydaje mi się, że musimy być przygotowani do tego, że Rosja może zaatakować. Wydaje mi się, że polski rząd zajmuje się tym, żeby być gotowym do tego, żeby w razie potrzeby stawić czoło takiej agresji. Ale jeżeli nie pomożemy Ukrainie, jeżeli inne państwa będą dbali tylko o swoje bezpieczeństwo, to zagrożenie będzie tylko rosło. Bo teraz, żeby nie dopuścić do tego, żeby Rosja zaatakowała inne państwa, to trzeba pomóc Ukrainie. Trzeba przekazać Ukrainie broń, trzeba wspierać w każdej dziedzinie Ukrainy, bo zwycięstwo Ukrainy, zatrzymania Rosji w tym miejscu, gdzie ona zatrzymała się w tej chwili, kontrofensywa, zwycięstwo Ukrainy, nawet niewielkie zwycięstwa takie taktyczne doprowadzają do tego, że Rosja będzie się coraz bardziej zastanawiać, jaka cenę może zapłacić, jeżeli pójdzie dalej. I żeby ona nie poszła, to trzeba wzmocnić Ukrainę. I my jesteśmy gotowi, prowadzimy wojnę już 2 lata, tak naprawdę 10 lat, ale 2 lata takiej wojny wielkoskalowej i pokazaliśmy, że światu i nawet Rosji, że możemy ją utrzymać, możemy ją zatrzymać, nie puścić dalej na zachód. Ale wydaje mi się, że Rosja będzie próbowała rozbić jedność, będzie próbowała zaatakować, będzie próbowała sprowokować i Unię i NATO, żeby jakoś dla swego społeczeństwa argumentować, dlaczego chce iść dalej i zajmować i inne państwa i terytoria.
Kiedy się spotkamy bezpośrednio w Polsce, panie ambasadorze?
W przyszłym tygodniu.
Trzymam za słowo.
Jestem zaproszony przez Fundację Batorego na debatę właśnie o granicy i mam zamiar w niej uczestniczyć i też spotkać się z moimi dobrymi znajomymi, przyjaciółmi, którzy teraz są decydentami i mam nadzieję, że będą podejmować takie decyzje, które pomogą wzmocnić i nasze dwustronne relacje i wzmocnić Ukrainę i Polskę w obliczu rosyjskiej agresji.
Jeżeli ja nie pojadę na wschód, to mam nadzieję, że znajdzie się też czas i na to, żeby pan ambasador spotkał się ze mną i z naszymi słuchaczami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Były minister spraw zagranicznych Ukrainy, były ambasador Ukrainy w Polsce, dyplomata, Andrzej Deszczyca był Państwa i naszym, i moim, Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ambasadorze.
Dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy i mam nadzieję, że do usłyszenia i do zobaczenia. Proszę Państwa, kilkukrotnie już dzisiaj w naszych materiałach, naszych audycjach od samego rana wspominaliśmy wczorajsze wystąpienie premiera Donalda Tuska. Przygotowaliśmy dla Państwa fragment tego wystąpienia, w którym wielokrotnie padały słowa wskazujące na zagrożenie. Posłuchajmy wczorajszego wystąpienia premiera Donalda Tuska.
Wszystkie te spotkania, rozmowy ogniskują się wokół wojny. Sprawa jest rzeczywiście bardzo poważna i związana jest nie tylko z krytyczną sytuacją w tej chwili na froncie ukraińsko-rosyjskim. Związana jest także z niestandardową, naprawdę nadzwyczajną mobilizacją państw Zachodu, tak aby cała wspólnota Zachodu była przygotowana na te trudniejsze scenariusze. W jakimś sensie dyplomacja, polityka zamieniła się w stan takiej permanentnej narady, co robić w obliczu narastającego zagrożenia ze strony Rosji. Zarówno wczoraj, jak i dziś rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Na jedną rzecz nigdy się nie zgodzę i to nie jest tylko moja osobista opinia. Nie możemy pozwolić na to, aby przy granicy polsko-ukraińskiej, korzystając z protestów rolników, aktywni byli ci, którzy jawnie i bezwstydnie wspierają Putina, służą propagandzie rosyjskiej i kompromitują państwo polskie, kompromitują nas Polaków i kompromitują także protestujących. Każdy, kto szczególnie przy granicy polsko-ukraińskiej, w tych dniach, kiedy ważą się losy Ukrainy, i chcę to bardzo mocno podkreślić, w tych dniach, w tych tygodniach ważą się losy Ukrainy i nie muszę nikogo przekonywać, że to znaczy, że także nasze losy się ważą. Każdy taki atak w przestrzeni publicznej, wsparcie putinowskiej narracji jest zdradą stanu. I mam nadzieję, że zarówno protestujący, jak i wszystkie służby będą wyciągali z tego właściwe wnioski. My nie będziemy tolerowali tego w żaden sposób. Chcę też podkreślić, że naszym zadaniem i wywiązujemy się z tego zadania w tej chwili efektywnie jest pełna przepustowość na granicy polsko-ukraińskiej, jeśli chodzi o transporty wojskowe, a więc amunicję, sprzęt wojskowy i pomoc humanitarną, której drogi biegną przez Polskę i polskie przejścia graniczne z Ukrainą.
Tak mówił na wczorajszej konferencji prasowej Donald Tusk, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Trudniejsze scenariusze w tych dniach, tygodniach ważą się losy Ukrainy. Arturze, czy Ukraina w ogóle zobaczyła to wystąpienie premiera, te słowa, czy ty masz swój komentarz do tych słów, czy rzeczywiście sytuacja jest tak skomplikowana, czy coś takiego się stało, że możemy powiedzieć, że w tych dniach, tygodniach ważą się losy Ukrainy.
W tych tygodniach, ale także w poprzednich tygodniach losy Ukrainy ważą się niemal codziennie od co najmniej 2 lat, a tak naprawdę od 10 lat. Ale jak być konkretnym, to losy Ukrainy ważą się od kolejnego kontrnatarcia, czy też natarcia wojsk rosyjskich. Losy Ukrainy ważą się, bo Ukraina nie ma amunicji, nie ma czym walczyć, nie ma amunicji artyleryjskiej, brakuje coraz częściej pocisków rakietowych do eliminacji celów powietrznych, pomimo tego, że nasi sojusznicy stają na głowie, żeby takie pociski wydobyć. Dodatkowo pracują nad modernizacją radzieckich na przykład systemów, dokonując hybryd z systemami zachodnimi, do których jest większa dostępność, ale tak, losy się ważą w trakcie gry, zabawy politycznej, kampanijnej w Stanach Zjednoczonych. Codziennie ważą się losy Ukrainy, więc tutaj się z panem premierem Donaldem Tuskiem zgodzę. Ja tylko zadam pytanie, czy to dla premiera niespodzianka, jakaś rewelacja, że akurat wczoraj zaczęły się ważyć losy Ukrainy i będą się ważyć przez najbliższe kilka tygodni, bo jestem przekonany, że premier Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje na bieżąco informacje o tym, co dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej jest najważniejsze. I powiem szczerze, nawiążę do tego, co mówię w sumie praktycznie w każdej naszej audycji przez ostatnie dni, tygodnie czy nawet miesiące. Zadam pytanie, dlaczego ta konferencja była wczoraj, a nie było jej tydzień temu, dwa tygodnie temu, miesiąc temu? Co się wydarzyło takiego szczególnego, że akurat wczoraj losy Ukrainy zaczęły się ważyć? To jest sarkazm, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o treść przekazaną przez premiera, to z wieloma kwestiami, o dziwo, ja się zgadzam. Tak, pan premier Donald Tusk poruszył wiele ważnych kwestii. Przedstawił też wiele rozwiązań tych kwestii, i to rozwiązań, na które według słów Donalda Tuska potrzebne są liczone godziny. No, po raz kolejny zadam pytanie, jeżeli my praktycznie każdego dnia mówiliśmy i nawet czasami wskazywaliśmy rządzącym na pewne rozwiązania, oczywiście w sposób, nazwijmy to, dyplomatyczny, bo my jesteśmy dziennikarzami, komentatorami, nie jesteśmy urzędnikami, nie jesteśmy dyplomatami, nie jesteśmy w stanie zmusić ani rządu ukraińskiego, ani polskiego do należytego, czy też takiego, jak uważamy, zachowania. Niemniej jednak uważam, że bardzo dobrze, że ta konferencja wczoraj się odbyła, żeby przedstawione te rozwiązania. Po raz kolejny zadam pytanie, dlaczego tak późno? I tutaj mogę oczywiście teraz zaznaczyć, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia i niejako spiskowa teoria. A czyżby to nie była reakcja premiera na emocjonalny wpis pani Elizy Dzwonkiewicz, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie? Bo w tej konferencji też było odwołanie między innymi do tego wystąpienia. Oczywiście odwołanie, odpowiedź pana premiera na pytanie dziennikarza, więc chyba mam więcej pytań niż rozwiązań, ale po raz kolejny powtórzę, że to była ważna konferencja i dużo ważnych treści przekazał premier Rzeczypospolitej Polskiej, bo ja staram się często odróżniać premiera Rzeczypospolitej Polskiej od osoby, która sprawuje to stanowisko. To dla mnie jest premier najjaśniejszej, tak samo jak prezydent, niezależnie kto jest na tym stanowisku.
Arturze, parę razy postawiłeś to pytanie i ono miało być pytaniem retorycznym, ale ja może jednak spróbuję w pewien sposób albo się ciebie dopytać, albo może nawet ci coś zasugerować, a może jednak premier Donald Tusk wie, że te tygodnie są szczególnie ważne i może to nie jest tylko i wyłącznie taki zwrot w tym momencie przy okazji przed wizytą w Ursuli von der Leyen, może to nie jest element też związany z blokadami, tylko być może naprawdę coś dzieje się, o czym na przykład przed 24 lutego 2022 roku było pełno takich wypowiedzi polityków, którzy mówili, dzieje się, zbliża się, a inni mówili, nic się nie dzieje. Może to był wyraźny sygnał, że jednak powinniśmy się czegoś bardziej obawiać. Nie ma takich sygnałów na Ukrainie?
Ja mam nadzieję, że premier Rzeczypospolitej Polskiej wie więcej niż Artur Żak w temacie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i naszego globu. I faktycznie Rosja po zdobyciu Awdijiwki pewnie przygotowuje się do kolejnych ataków, przynajmniej na tym poziomie operacyjnym. I tak, Rosja też próbuje rozgrywać kartę blefem, o czym świadczy między innymi samobójstwo jednego z czołowych terrorystów, bandytów, ale także bardzo skutecznych wolontariuszy, którzy pomagali armii rosyjskiej, Murza, czy też Murzy, klasycznego stalinowca, bandyty, który ma krew na rękach, bo od 2014 roku walczył on na Donbasie, ale tak jak zaznaczyłem, to też był skuteczny wolontariusz i tego skutecznego wolontariusza, który po zdobyciu przez Rosję Awdijiwki wyraził, nazwijmy to, wątpliwość co do celowości położenia co najmniej 17 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Go po prostu rosyjscy propagandyści zaszczuli, no i facet popełnił samobójstwo, znaczy popełnił samobójstwo, czy mu pomogli, to już jest, zostawmy historykom. Niemniej jednak tak, Rosja próbuje blefować, też na poziomie międzynarodowym, chociażby doniesienia o broni nuklearnej w kosmosie. Rosja oczywiście o tym zaprzecza, ale jednocześnie jak na forum ONZ-u, czy też Lawrow przy wyjazdach zaprzecza Piskow, zaprzecza Putin, ale później kilka minut później jest audycja telewizyjna, radiowa, w której jest przedstawiane, jak to Rosjanie są w stanie zniszczyć i wszystko zamienić w radioaktywny popiół i zniszczyć wszystkie satelity razem z własnymi też, na zasadzie, że jak my nie mamy odpowiedniej ilości satelitów, no to nikt ich nie będzie miał. Więc tak, cały czas jest bardzo niebezpiecznie.
Arturze, bardzo ci dziękuję. W 24 jutro, dzisiaj 23 lutego, w przeddzień drugiej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji, która przyniosła niewyobrażalną skalę zniszczeń, niewyobrażalną skalę ofiar. Dzisiaj program specjalny na antenie Radia Wnet. Będziemy opowiadać i o własnych przeżyciach, i przypomnimy korespondencję z tego czasu. I będą nasi goście między godziną 13 a 15 na antenie Radia Wnet, bez transmisji wideo na kanałach YouTube. O tym przypominam, ale cały czas, jak widać, wracamy do tematów bieżących, bo nie da się opowiadać o tamtym dniu, nie widząc tego. A też są rzeczy, które musimy powiedzieć o sprawach, które dotknęły bezpośrednio naszą redakcję. Wczoraj na kanale YouTube zaczęliśmy mówić o bulwersującej sprawie. Piotr Panasiuk, w 2019 roku kandydat do Sejmu z list Konfederacji, obecnie wiceprezes Polskiego Ruchu Antywojennego, założonego przez Leszka Sykulskiego, znany z powielania też rosyjskiej propagandy. Ostatnio pojawił się na proteście rolników na granicy po ataku rakietowym na Kramatorsk, o którym Państwu na naszym kanale opowiadaliśmy od razu. Opowiadał świadek tego ataku, czyli nasz współpracownik, nasz korespondent Kuba Stasiak, który udostępnił też swoje materiały. I taki materiał Kuby Stasiaka, osoby, o której wczoraj Wojtek powiedział, jak niezwykłej, jak wspaniałej, ten materiał został wykorzystany przez Piotra Panasiuka, polityka prorosyjskich formacji, z komentarzem: polscy najemnicy w Kramatorsku. Tak został określony Kuba Stasiak, człowiek, który swoim życiem, naraża swoje życie, wyjeżdżając w te tereny w pobliżu wojsk rosyjskich. Nigdy o to Kuby się nie pytamy, czy czuje się zagrożony, że mógłby trafić do rosyjskiej niewoli, ale pewne rzeczy są oczywiste i są takimi niedopowiedzeniami. Ale jakby trafił, nie daj Panie Boże, do takiej niewoli, to taki tweet, taki wpis Panasiuka oznacza dla Kuby wyrok śmierci. I Kuba Stasiak z Kramatorska w tym momencie jest z nami. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Kubo, nasza redakcja jest zbulwersowana tym faktem i oburzona tym faktem, że zostałeś nazwany polskim najemnikiem w Kramatorsku. A jak ty to odbierasz?
Przyznam, że patrząc na sylwetkę pana Piotra, budzi to jedynie śmiech pożałowania. Natomiast pamiętam w zeszłym roku, kiedy schwytani właśnie przez wagnerowców Chris Perry i Andrew Backshaw w Soledarze też zostali właśnie posądzeni o to samo. Doszło do egzekucji wówczas. Istnieją solidne dowody na to, że Chris, 28-letni wolontariusz z Wielkiej Brytanii, był jeszcze wcześniej torturowany. Obaj panowie zostali zabici, obaj panowie byli posądzeni o bycie właśnie najemnikami. Na grupach telegramowych Wagnera krążyły tego rodzaju wpisy, więc tego typu narracja stanowi, mam wrażenie, w wielu przypadkach pewnego rodzaju usprawiedliwienie na egzekucji, usprawiedliwienie działań rosyjskich służb, kiedy już właśnie czy wolontariusza, czy dziennikarza się złapie. A takie sytuacje oczywiście mają miejsce. Czasem wystarczy znaleźć się w nieodpowiednim miejscu i czasie podczas natarcia wojsk rosyjskich. Więc kiedy nad tym się zastanawiam, stwierdzam, że faktycznie jest to żenujący pokaz. Przede wszystkim chyba braku obycia z tematem wojny jako takiej, ponieważ są granice i myślę, że nawet dla osób, które są pewnego rodzaju reprezentantami frustracji wobec Ukrainy, są pewne limity, których się nie przekracza, żeby właśnie nie popaść w śmieszność i jak sądzę, pan Panasiuk te granice przekroczył nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni.
Nie po raz ostatni mógł przekroczyć te granice, ale czy ty myślisz i rozważasz być może podjęcie jakichś kroków, też kroków prawnych w stosunku do Piotra Panasiuka?
I to jest właśnie ciekawy temat, ponieważ ja będąc tutaj w Kramatorsku każdego dnia planuję kolejne ewakuacje. Zajmuję się tym cały czas, odbieram telefony i planuję kolejne misje, więc szczerze mówiąc nie mam nawet na to czasu, w przeciwieństwie do osób takich jak pan Panasiuk, nie mam tego czasu wolnego zbyt wiele, więc obawiam się, że będzie trudno, co nie zmienia faktu, że na pewnym etapie wierzę, że w końcu jakieś konsekwencje prawne ta osoba poniesie, bo przytrafi się po prostu ktoś, kto tego czasu będzie miał więcej, więc będzie w stanie też po różnych instancjach pana Panasiuka po prostu nosić.
Każdego dnia czytamy pod naszymi korespondencjami straszne komentarze. Wczoraj wiele wezwań do tego, żeby nas pobić, zastraszanie wprost, że pod moim domem już mnie obserwują, że śledzą, szubienica pod postami pani konsul Elizy Dzwonkiewicz, pod moimi postami sugerowanie, że to powinno nas czekać. Moglibyśmy powiedzieć, że nawet można się w pewnym sensie do tego przyzwyczaić, a niektórym te rzeczy się upiekają i nawet wypadają jakoś z pamięci, gdy Kuba o tym mówi, że Piotr Panasiuk, że nie ma czasu po prostu, wprost powiedział, Kuba, tak to rozumiem twoje słowa, nie masz czasu zajmować się kimś takim i takimi rzeczami, masz i robisz, i wiemy, że robisz ważniejsze rzeczy, ale ja muszę państwu powiedzieć, że pewne rzeczy się mszczą i pewne zaniedbania. Przypomnę taki tekst, który napisał, zaraz powiem kto, w 2015 roku, w styczniu 2015 roku w takiej gazecie, Warszawska Gazeta, taka gazeta się chyba, nie wiem, czy jeszcze pojawia, tuba propagandowa skrajnych środowisk narodowych. Dwie wojowniczki, Bianka Zalewska i Małgorzata Gosiewska. To tekst, który wskazywał, że to są osoby zaangażowane w działalność batalionu Ajdar. Przypomnę, że wtedy Bianka Zalewska, polska dziennikarka, Małgorzata Gosiewska była wtedy posłem Rzeczypospolitej. Jeździły na wschód, opowiadały o tym, co się działo. Akurat początek 2015 roku to powrót pani poseł Gosiewskiej z linii frontu w Piskach, cały czas wiem, bo widziałem, obserwowałem tę wizytę Bianka wtedy już po swoich ranach, które odniosła, znowu wróciła na linię frontu i relacjonowała to. Ten tekst napisał Marcin Paladę, który od kilku dni w mediach krytykuje też naszą audycję i mnie osobiście. Marcin Paladę wtedy naraził polskiego polityka i polską dziennikarkę. W tym tekście pojawia się też moje nazwisko, Dawida Wittsteina. Każdego tam wymieniając w takim kontekście narażał, że jakbyśmy dostali się w ręce rosyjskie, to nasze życie byłoby zagrożone. Jak wiemy, Rosja w ogóle ma długie macki i widzimy, jak potrafi likwidować tych, których nie lubi. Wtedy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zaprotestowało przeciwko tak haniebnemu działaniu Marcina Palady. I dzisiaj, jak przypominacie sobie państwo to nazwisko, to ja proponuję sobie przypomnieć takie teksty takich osób i co robiły i w jaki sposób uprawiały propagandę prorosyjską, czy tam nawet wpisując się w propagandę tych tak zwanych separatystów, tych tak zwanych Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej. Internet ma to do siebie, że te teksty nie przepadają, a my też mamy niezłą pamięć. Także warto do tego pewnie wracać. I mamy jeszcze kilka ostatnich minut i pewnie byłoby dziwne, Kubo, jakbym się ciebie nie zapytał o ten dzień 24 lutego 2022 roku. Co wtedy się działo w twoim życiu? Czy to był ten moment, w którym nastąpiły jakieś decyzje właśnie związane z Ukrainą?
i wcześniej. Wszyscy mieliśmy świadomość, że ja i kilku moich znajomych, którzy właśnie planowali wyjazd na Ukrainę, że do inwazji pełnoskalowej w końcu dojdzie. Planowaliśmy już przez dobre 2-3 tygodnie wyjazd. On oczywiście nastąpił dopiero 24, kiedy inwazja nastąpiła. Natomiast mój pierwszy zamysł, pierwszy zamiar to było właśnie tworzenie korespondencji, dziennikarstwa, relacji z obleganej Ukrainy. Parę tygodni później przerodziło się to w coś pomiędzy dziennikarstwem i wolontariatem, aż w końcu tak naprawdę ten wektor poszedł jeszcze dalej i na samym końcu to właśnie tym wolontariatem i ewakuacjami żyję. Pierwszą rocznicę inwazji, chciałem powiedzieć, świętowałem. Spędziłem w Bachmucie, o którym mówiono wówczas, że do 24, 23 roku ma z kolei paść, więc bardzo symboliczne są to daty dla nas, osobiście dla mnie, ponieważ 22 roku obserwowany z perspektywy Lwowa i Kijowa, a kolejna już pierwsza rocznica właśnie z perspektywy Bachmutu, który upadł ostatecznie parę miesięcy później. Więc w tych dniach, w tych okresach bardzo symbolicznych narasta też propaganda rosyjska w kontekście potencjalnych zdobyczy tego, co padnie jako następne łupem Rosjan. I to budzi z kolei postrach tak pośród wolontariuszy, żołnierzy, opinii publicznej. Każdy spodziewa się po prostu najgorszego, natężenia ostrzałów, kolejnej ofensywy na danym odcinku. Więc tak jest też i teraz, jako że najzwyczajniej w świecie ten kalendarz w wymiarze wojennym ma olbrzymie znaczenie w kontekście właśnie świętowania kolejnych zdobyczy, budowania morale pośród żołnierzy i społeczeństwa rosyjskiego po to, żeby dawać powody ku temu, by trwać w tym przekonaniu, że specjalna operacja powinna trwać nadal. Więc jutrzejszą rocznicę będę czy rocznicę obecną będę spędzał w Kramatorsku. Natomiast tak, każdy taki dzień ma olbrzymie znaczenie dla całego środowiska.
W Kramatorsku, jak rozumiem, w mieszkaniu, które udało się znaleźć po tym ataku i po tym zniszczeniu poprzedniego waszego mieszkania.
Tak, absolutnie tak. To była tak naprawdę pierwsza rzecz, którą trzeba było załatwić. To jest właśnie po pierwsze zebranie rzeczy, które zostały, tego co zostało jeszcze w mieszkaniu, a po drugie właśnie załatwienie kolejnego lokum po to, żeby kontynuować pracę, bo właśnie te pozory bezpieczeństwa, z których zostaliśmy wyrwani tego dnia 20 lutego po ostrzale, są potrzebne do tego, żeby trwać w swojej pracy. Z tym wiąże się też cała masa drobnych rutyn, które pozwalają człowiekowi trwać w przekonaniu, czy w pozorach normalności. Jak już wiele razy wspominałem, w Kramatorsku żyje się relatywnie normalnie. Funkcjonują restauracje, kawiarnie, siłownie, więc jeżeli człowiek się uprze, to może żyć dość podobnie jak w Polsce, wbrew pozorom. Oczywiście poza ostrzałami, poza
właśnie, do tego momentu, aż spadną rakiety. Kubo, musimy już kończyć, a ja bym chciał, żeby jeszcze wybrzmiało to na antenie Radia Wnet, Czarne Owce Kuby, profil na Instagramie, tam możecie Państwo wesprzeć i chyba szczególnie w tym momencie wesprzeć działalność Kuby w jego misję humanitarną, tak można nazwać to, co Kuba robi na pewno, i pomoc ludziom zagrożonym i też naszego współpracownika, czym się bardzo szczycimy, i oczywiście nasza redakcja w obliczu takich oszczerstw, Kubo, nie pozostawicie samego. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą relację, za dzisiejszą opowieść.
Dziękuję pięknie.
My powrócimy do Państwa po godzinie 13:00. Redakcja Wschodnia powróci do Państwa po godzinie 13:00. Będziemy opowiadali w przededniu rosyjskiej inwazji, drugiej rocznicy rosyjskiej inwazji, o tym, co działo się 2 lata temu, o tym, co działo się przez te 2 lata, i na pewno też dotkniemy spraw polsko-ukraińskich. Teraz już się żegnamy, na chwilę się w sumie żegnamy z Kijowa. Dmytro Antoni, który nie... Z Lwowa
Artur Żak
I z Warszawy Paweł Bobołowicz za chwilę na antenie Radia Wnet Wiadomości i zapraszamy na całą antenę, ale szczególnie zapraszamy do słuchania programu po godzinie 13:00 i oczywiście patronite.pl/radiownet, tam Państwo możecie dołączyć się do załogi Żółtej Łodzi Podwodnej. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Druga rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Audycja specjalna.